Znacie na pewno takie słowa jak tandeta, partacz, domokrążca czy wyrobnik. Ich pochodzenie sięga czasów średniowiecza i dawnej Polski. W tym odcinku skupimy się na tym, jaką pracę mogły wykonywać kobiety w średniowieczu. Odpowiemy sobie na pytanie, co działo się z wdową po rzemieślniku, jakiej pracy mogła podjąć się dziewczyna z biednej rodziny oraz co oferowały miasta dla tych, którzy szukali w nich swojego szczęścia. Kiedy uczeń stawał się czeladnikiem i co musiała zrobić kobieta, aby dołączyć do cechu rzemieślniczego? Nazywam się Adrianna Adamska-Ososińska, a to jest podcast Historia w roli głównej. Zapraszam Was do średniowiecznego miasta i w jego zaułki. Zajrzymy do pracowni rzemieślników, odwiedzimy targ oraz jarmark i zobaczymy, co się dzieje w karczmie.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Panuje przekonanie, że kobieta do cechu nie mogła należeć. Nie bierze się ono znikąd. Dołączenie do cechu było obwarowane wieloma nakazami i prawami nawet dla mężczyzn. Z drugiej strony, było też wiele cechów, w których mężczyźni praktycznie nie występowali. Czym jednak był ten cech? To organizacja zrzeszająca pokrewne warsztaty. W naszym języku nazwalibyśmy to korporacjami zrzeszającymi mistrzów z danego rzemiosła, którzy mogli praktykować rzeczone rzemiosło. Andrzej Chwalba w swojej książce Obyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych podaje, że dziedziczący po mistrzu synowie, wdowa, zięć, mogli przyjąć jego uprawnienia bez egzaminu. Pozostali musieli mieć najpierw pozycję czeladnika i złożyć egzamin tzw. majstersztyk. Młodsi, a więc czeladnicy i uczniowie, mieli obowiązek szacunku i posłuszeństwa wobec mistrza i starszych członków cechu, także poza miejscem pracy. Jak wyglądała praca w takim warsztacie? Wszystko zależało od pory roku. Latem praca zazwyczaj zaczynała się tuż po wschodzie słońca, więc koło godziny 5 rano, a kończyła się między 20 a 21. W zimie natomiast dzień rozpoczynał się o 7 rano i kończył o 18. Jak widać, bardzo ważne było światło dzienne. Nie każdego rzemieślnika było też stać, aby siedzieć przy świecach. Te bowiem potrafiły być dość drogie i stanowiły kosztowny wydatek, który można było sobie odpuścić. Każdy cech miał swoje statuty i prawa, których członkowie musieli przestrzegać. Ale poza tym bycie członkiem cechu dawało wiele profitów, zwalniało z opłat czy zapewniało ochronę wdowie i jej dzieciom po śmierci rzemieślnika zrzeszonego w cechu. Dbano też o odpowiedni poziom mistrzów. Zasady cechowe traktowały niezwykle surowo złe prowadzenie się brata cechowego, jak i złe sprawowanie przez nich obowiązków zawodowych. Winnych fałszerstwa, zdrady, krzywoprzysięstwa nie tylko usuwano z cechu, ale i oddawano w ręce sprawiedliwości. Nie tolerowano pozostawania w konkubinatach. Z pomocą władz miasta tropiono nieuczciwość zawodową poprzez kontrolowanie jakości wyrobów, rodzaj i pochodzenie surowca, a także obowiązujący czas pracy. Można śmiało powiedzieć, że instytucja tajemniczego klienta już wtedy istniała.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Mieszczanin, jeżeli chciał wstąpić do cechu, musiał znaleźć mistrza, który by go przyjął na nauki. Jeżeli taki się znalazł, była zawierana umowa, w której uregulowano czas nauki oraz wysokość zarobków. Czas terminowania był zależny od tego, jakiego zawodu chciał się nauczyć młody człowiek. Od roku czasu u rzeźników i piwowarów do nawet 12 lat u różańczarzy, czyli rzemieślników wytwarzających różańce. Umowa o naukę rzemiosła była obustronnie rozwiązywalna. Z racji choroby lub śmierci mistrza, bądź z powodu trudności, jakie uczniowi przysparzała edukacja. Jeżeli uczeń opuszczał potajemnie warsztat, nie mógł przystąpić do nauki w innym przed upłynięciem wyznaczonego terminu nauki. Podobnie było z mistrzem, który pozbywał się wcześniej ucznia bez żadnych podstaw. Nie miał prawa na miejsce zwolnionego przyjąć innego przed upływem terminu. Musicie wiedzieć, że większość cechów nie zezwalała mieć więcej niż jednego ucznia. Ten zapis wynikał z przeświadczenia, że należy stworzyć wszystkim rzemieślnikom identyczne warunki pracy i wyrównać przez to ich status ekonomiczny. Pomimo jednak tych zapisów, Rada Cechowa zezwalała na zatrudnianie do 2 czeladników. Teoretycznie uczeń był traktowany jak członek rodziny, którego się karmi i ubiera. Mistrz zapewniał też kąt do spania. W praktyce bywało różnie. Uczniów nazwalibyśmy dzisiaj tanią siłą roboczą, a do ich obowiązków należało bieganie po zakupy dla majstrowej, rąbanie drewna, palenie w piecach i pod kuchnią, sprzątanie warsztatu czy nawet domu, bawienie dzieci i dopiero na końcu pobieranie nauk u mistrza. Dlatego pomimo częstych zapisów, że po ucieczce nie można podjąć się innej nauki, aż do końca upływu terminu poprzedniej, to uczniowie i tak zbiegali od mistrzów. Co ciekawe, w wielu cechach nie podchodzono do tego aż tak surowo, bo zwykle taki biegus, jak nazywano uciekiniera, po jakimś czasie wracał do swojego mistrza. Gdy upłynął czas nauki, a uczeń wykazał się lojalnością wobec mistrza oraz zdolnościami do rzemiosła, następowały uroczyste wyzwoliny ucznia, które miały często miejsce w gospodach. Po przejściu specjalnej ceremonii nowych czeladników wpisywano do rejestru towarzyszy, czyli członków bractwa. W średniowieczu nowo upieczony czeladnik był zobowiązany do odbycia wędrówki do innych ośrodków miejskich, a nawet państw, aby tam doskonalić swój kunszt. Taka wyprawa zwykle trwała rok i 6 niedziel. Po powrocie do swojego mistrza czeladnik mógł planować swój egzamin mistrzowski. Do tego potrzebował niemałych pieniędzy oraz musiał wykonać tzw. majstersztyk. W zależności od cechu była to inna sztuka. Ślusarz musiał stworzyć zamek o 2 ryglach i 2 klamkach albo zamek do skrzyni, który miała spełniać konkretne wytyczne. Pracę oceniali inni mistrzowie i jeżeli nie mieli żadnych zarzutów do wykonanej pracy, czeladnik stawał się mistrzem i mógł założyć własny warsztat. Jak wspomniałam wcześniej, egzamin taki był bardzo kosztowny, a samo założenie własnego warsztatu wymagało posiadania niemałego majątku. Ponadto zostanie mistrzem komuś, kto nie wywodził się z rodziny rzemieślniczej, było bardzo trudno. Popyt na konkretne towary był ograniczony, a każdy kolejny mistrz mógł sprawić, że cena danego towaru znacznie spadnie. Do tego mistrzowie woleli częściej przyjmować na swój poczet członków własnej rodziny. Zaczęły się tworzyć całe klany zajmujące się wytwórstwem danego towaru. Stąd też powstało zjawisko wiecznego czeladnika, który nigdy nie sprostał wymaganiom cechowym. Kuśnierze wymagali od przyszłego mistrza posiadania 24 guldenów gotówki. Za 1 guldena można było kupić 2 korce żyta przed zbiorami. Korzec, czyli jednostka objętości, zależnie od źródeł od 80 do 120 litrów. Możecie sobie wyobrazić, ile chleba można upiec z takiej ilości żyta. Rzeźnicy mieli wymóg posiadania jatki. Takich wiecznych czeladników było wielu i nic dziwnego, że można spotkać się z buntami, jakie organizowali, chcąc się sprzeciwić układom rodzinnym.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Zwykle pracy w warsztacie było tak dużo, że mistrz wraz z czeladnikiem oraz uczniem nie zdołali wykonać pracy w wymaganym terminie. W takiej sytuacji z pomocą przychodziły żony, siostry, córki i matki, czyli kobiety należące do rodziny mistrza. Oczywiście to nie oznaczało od razu przyjęcia do cechu. Działo się to dopiero po śmierci ojca lub męża. Bractwo było zobowiązane do opieki nad wdowami i niezamężnymi córkami. Jeżeli zmarły nie miał męskich potomków, to właśnie wtedy wdowa lub córki przejmowały warsztat. W tym momencie ich pozycja była uprzywilejowana, ponieważ przyuczone do zawodu przez mistrza nie musiały przechodzić egzaminów i automatycznie zyskiwały miano członka cechu. Jedynie w niektórych z nich wymagano od wdowy lub córki wykonania majstersztyku. I jakkolwiek brzmi to świetnie, to kobiety pomimo wejścia do cechu nie zyskiwały wszystkich praw członka. Uiszczały składki, brały udział w zebraniach cechowych, ale droga do urzędów była dla nich zamknięta. Odziedziczenie warsztatu nie oznaczało, że mogła z nim zrobić, co jej się podobało. Dziedziczka teoretycznie mogła samodzielnie prowadzić warsztat tylko przez 58 tygodni. Czas ten był wydłużony, jeżeli wdowa opiekowała się małoletnimi synami zmarłego, bo to ich uważano wtedy za prawowitych dziedziców. Bardzo często wdowa lub córka wychodziła za mąż za czeladnika. Dla niego to była jedna z dróg awansu, kiedy nie mógł w inny sposób stać się mistrzem. Cech patrzył jedynie na to, czy kobieta poślubia człowieka zrzeszonego w tym samym cechu. Jeżeli wdowa lub córka dobrze się prowadziły i do ich pracy w warsztacie nie było zarzutów, to zwykle władze cechowe przedłużały im czas samodzielnych rządów. Dlatego też warsztaty prowadzone przez kobiety do końca ich życia nie były czymś dziwnym i nietypowym w średniowiecznej rzeczywistości. Szacuje się, że od 15 do 30% warsztatów w miastach należały do kobiet. Najwięcej pań było w cechach garncarskich, kołodziejskich, kowalskich, szewskich czy tkackich. Na zachodzie rzecz miała się trochę inaczej. Istniały całe cechy, które zrzeszały wyłącznie kobiety. Bractwa takie zajmowały się branżą bieliźnianą, przędzalniczą, tkacką, hafciarską, kapelusznictwem czy produkcją wstąży. Warsztat prowadzony przez kobietę nie działał inaczej niż przez mężczyznę, więc to cech musiał zapewnić wdowie wsparcie. Do pomocy wysyłano czeladnika z innego warsztatu, a jak takiego akurat nie było, to świeżo upieczonego mistrza, a jeżeli któryś z nich by chciał się wymigać od pomocy, to płacił karę grzywny. W początkach działania cechów czeladnik lub młody mistrz przydzielony do pomocy kobiecie miał doglądać jej dalszej nauki, z czasem te przepisy złagodniały. W Krakowie i w Poznaniu widnieją zapisy, że mistrzynie mogły dobierać uczniów i ich kształcić. Zasady działania warsztatu były takie same. Czeladnicy i uczniowie podlegali tym samym prawom jak w warsztatach prowadzonych przez mężczyzn. Co warto podkreślić, to że kobiety pracujące w warsztacie nie zajmowały wyłącznie stanowisk kierowniczych. Zarówno mistrzowie, jak i mistrzynie zatrudniali w zakładach kobiety pochodzenia wiejskiego i miejskiej biedoty. Najliczniej zatrudniano je do pomocy przy przędzeniu, szyciu i haftowaniu. Kobiety te zajmowały najniższy szczebel w hierarchii i nie mogły liczyć na awans w pracy, chyba że uśmiechnęły się do czeladnika lub mistrza i zostały jego żoną. Pracownice takie albo mieszkały kątem u pracodawcy i tam też wykonywały swoją pracę, albo zabierały ją do swojego domu i pracowały chałupniczo.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Nie tylko w cechach wytwarzano towary. Zarówno kobiety i mężczyźni pracowali poza nimi. Zwykle byli to czeladnicy, których nie stać było na spełnienie wymogów cechu, a także nie chcieli wiecznie u jednego mistrza pracować. Podejmowali się więc pracy poza cechem i próbowali swoich sił w partactwie. Jeżeli takiemu partaczowi udało się uzyskać protekcję kogoś możnego, to nie musiał się zupełnie przejmować cechem. Partacze zwykle wywodzili się z byłych czeladników. Nie było w ich fachu osób, które można nazwać samoukami. Kobiety zajmujące się partactwem dochodziły do tej ścieżki kariery inną drogą niż mężczyźni. Zwykle można spotkać je było w produkcji odzieży, szyciu czy haftowaniu. Od dziecka nabierały umiejętności w myśl średniowiecznej zasady, że zabawa igłą oraz nitką była główną rozrywką dziewcząt. Partaczkami były głównie niezamężne, młode kobiety pochodzące z ubogich rodzin. Pracowały na zamówienie kupców, klasztorów i osób prywatnych. Działając poza cechem, oferowały znacznie lepsze ceny. Na wsi nie było co prawda warsztatów rzemieślniczych, ale zakłady przy domach, które działały na tych samych zasadach, co te w mieście. Kobiety szyły, tkały, przędły na zamówienie mieszkańców wsi, lokalnego proboszcza lub pana. Nie zarabiały nie wiadomo jak wiele, ale na tyle dużo, aby całkiem nieźle podreperować domowy budżet. Na wsi istniał jeszcze jeden zawód, wykonywany głównie przez kobiety i przynoszący im niemałe zyski. Młynarstwo z użyciem żaren. tam, gdzie nie było jak postawić młyna lub nie wolno było tego robić, korzystano z opcji mielenia zboża za pomocą żar. Zgodnie ze zwyczajem zajmowały się tym kobiety. Część wykonywała pracę tylko na potrzeby własnego domu, ale inne korzystały z okazji i mieliły też dla sąsiadów, tym samym pobierając za to opłatę. Wiemy, czym był cech, jakie warunki należało spełnić, aby do niego dołączyć. Co jednak w sytuacji, kiedy kobieta nie pracowała w zakładzie, nie była córką lub żoną rzemieślnika? Jakie inne miała opcje zatrudnienia w mieście? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy udać się na średniowieczny targ. To tam kupcy i rzemieślnicy wystawiali swoje towary i potrzebowali do pomocy pracowników. W dawnych wiekach kupiectwo dzielono na 4 kategorie. Pierwsza to najbogatsi i najbardziej zamożni kupcy, których nazywano grosistymi. To oni parali się handlem międzymiastowym oraz zagranicznym. Ich nazwa wywodzi się z języka niemieckiego od słowa gross, czyli duży. Kolejni w hierarchii zwani byli wielkimi kramarzami. To właściciele najbogatszych kramów w mieście. Znajdowały się one w centralnym punkcie rynku, na przykład Sukiennice w Krakowie, czy w tak zwanych domach kupca. Odwiedzała je klientela bogatsza, a sami właściciele sprowadzali towary luksusowe, takie jak wino, egzotyczne owoce, korzenie, przyprawy, sukna, futra lub jedwabie. Na trzecim miejscu uplasowali się mniejsi kramarze, handlarze na jatkach. Takie kramy były rozrzucone po całym mieście. Najniżej w hierarchii znajdowali się domokrążcy i tandeciarze. Wiele nie posiadali i jeszcze mniej zarabiali. W kupiectwie odnajdywały się dobrze kobiety. W niektórych dziedzinach handlu są ledwie dostrzegalne, ale w innych dominowały. Handlarz lub handlarka byli osobami biegłymi w piśmie oraz czytaniu. Znali się na towarach i geografii oraz posiadali liczne kontakty z pośrednikami. W Polsce, podobnie jak w przypadku zakładów rzemieślniczych, kobiety przejmowały schedę po mężu albo ojcu. Znacznie rzadziej się zdarzało, że same od zera zakładały spółki handlowe. Mieszczki zajmujące się dystrybucją towarów zwykle specjalizowały się w jednym produkcie albo paru konkretnych. W handlu hurtowym kobiety uczestniczyły w sprowadzaniu sukna, soli, skór, ale parały się też sprzedażą zboża, ołowiu, miedzi czy wina. W zależności od miasta kobiety skupiały w swoich rękach od 15 do nawet 40% importu wina.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Wybudowanie sukiennic w mieście oznaczało jego prestiż. Tuż przy budynku stawiano kramy bogate. Kramy te zwykle należały do miasta lub do bogatej patrycjuszki, ponieważ to przeważnie kobiety je dzierżawiły i w nich handlowały. Co można było zakupić na kramie u korzennika? Źródła wymieniają takie dobra jak pieprz, imbir, ryż, migdały, goździki, skórki z pomarańczy, koper, kmin, szafran, kwiat i gałkę muszkatołową, anyżek, cynamon, rodzynki, cukier, wosk, kamforę, oliwę, kadzidła oraz maści. Stragany, w których odbywał się handel codzienny, można podzielić na dwa rodzaje. Te należące do cechów i rzemieślników oraz te, w których pracowały przekupki zajmujące się handlem towarami różnymi. W obydwu przypadkach sprzedażą zajmowały się wyłącznie kobiety. Niektóre cechy miały wręcz w swoim statucie zapis, że rzemieślnik zajmuje się wyłącznie wytwórstwem towaru, a nie jego sprzedażą. Przekupki na kramach nie wytwarzały towaru, one były jedynie pośrednikami. Na ich kramie rzemieślnik mógł wystawić swoje wyroby, a one od sprzedaży pobierały procent za bycie pośrednikiem. Grupy kobiet handlujące poszczególnymi towarami miały swoje nazwy. Spotkać więc można było maślarki, olejarki, jaglanki, gorzałczanki, mączarki, śledziarki, gęsiarki, owieśniczki, księgarki oraz wiele innych. Nazwa zawodu brała się również od miejsca, w którym wykonywała swoją pracę. Stąd mamy kramiarki, straganiarki, budniczki, okienniczki. Musimy pamiętać, że stragany należące do rzemieślników i cechów oraz te do przekupek handlarek stanowiły dla siebie konkurencję. Cechy, jak i władze miasta sprawowali kontrolę sprzedawanego towaru. Jeżeli zauważono wadliwy produkt, był on zabierany, a na handlarkę nakładano wysoką karę. Walczono również z przekupem. A co to takiego było? Otóż chłopki mieszkające w podmiejskich wsiach miały możliwość sprzedawania swojego towaru w mieście w wyznaczonych do tego dniach. Towar taki był o wiele tańszy i najczęściej kupowała go biedota miejska. Kramarka, która posiadała swój własny kram, udawała się wcześniej do wsi lub zatrzymywała chłopki przed bramą miejską i odkupywała od nich towar. Następnie sprzedawała go u siebie za o wiele wyższą cenę. Taki proceder nazywano właśnie przekupstwem. Za łamanie praw miejskich groziły wysokie i dość bolesne kary. Za przekupstwo konfiskata dobra, cofano pozwolenie na handel, groziła chłosta, relegacja z miasta, więzienie i oczywiście grzywna. Przekupki nie miały łatwej pracy. Siedziały na kramach od świtu do nocy, nieraz spały przy straganach, aby uchronić się przed złodziejami. Tych, co było stać, to opłacali kobiety z biedoty, które noc spędzały przy kramie, tym samym nie dopuszczając do kradzieży. Taki dodatkowy zarobek był zwłaszcza popularny w trakcie jarmarków, kiedy do miasta ściągała cała okolica, ponieważ było to wydarzenie dla całej społeczności. Wtedy też największe łowy mieli kieszonkowcy. Wśród nich nie brakowało również kobiet, ale przede wszystkim małych dzieci. Kim jeszcze mogła być kobieta w mieście średniowiecznym? Był zawód, w którym 90% stanowiły kobiety. Służba. Zwane również dziewkami, białogłowymi, służebnymi lub służbistymi. Najczęściej wywodziły się z okolicznych wsi, biedoty lub pospólstwa miejskiego. Najwięcej służących pracowało w domach zamożnych kupców. Kiedy biedna dziewczyna szukała zatrudnienia, nie mogła od tak zapukać do czyichś drzwi i zaproponować swoje usługi. Pośrednictwem pracy zajmowały się tak zwane matki. To one szukały służących dla bogatych mieszczan. Matki były zaprzysięgane przez władze miejskie i zobowiązane do sprawdzenia, czy kandydatki do służby są uczciwe, pobożne i pracowite. Oczywiście to sprawiało, że po wsiach i biedniejszych dzielnicach dużo było oszustek, które podawały się za matki, a które były stręczycielkami, a tym samym dziewczęta, które szukały uczciwej pracy, trafiały do domów publicznych. Jednak, jeżeli dziewczyna trafiła do domu kupca, gdzie miała być służącą, jej praca do lekkich nie należała. Służące zajmowały się bowiem wszystkim – sprzątaniem, myciem, usługiwaniem, praniem, bieganiem za sprawunkami pracodawców oraz noszeniem wody. To ostatnie zajmowało większość czasu, ponieważ brak wodociągów sprawił, że kilkukrotnie musiały się wyprawiać do studni albo rzeki po wodę. Praca taka była wykańczająca fizycznie. Służba nie zarabiała wiele, ale miała zapewniony dach nad głową oraz wyżywienie, co było lepszymi warunkami niż te, w których żyła biedota. Wiele dziewczyn, aby odciążyć rodzinny budżet i ułatwić życie rodzinie, udawało się właśnie na służbę. A i tak bywało różnie. Wszystko zależało od tego, do kogo trafiła. Nieraz pracodawcy zalegali z wypłatami albo dokonywali jej dopiero na łożu śmierci, wypłacając całość i to nie dlatego, że służbie się należało za wykonaną pracę, ale w obawie przed wiecznym potępieniem. Służące, chcąc odzyskać część należnej im wypłaty, nieraz zdecydowały się na kradzież. Czyniły to często te dziewczęta, które oprócz posługi domowej pełniły też wobec gospodarza inne posługi, zwykle nie z własnej woli. Czas trwania służby trwał od 3 lat nawet do 10, a wcześniejsze opuszczenie służby wiązało się z karami. Nie było też niczym dziwnym, że stosowano kary cielesne, choć władze miast zakazywały zabijania sług. Tak częste znęcanie się powodowało, że kobiety rezygnowały ze służby i dołączały do grona wyrobników.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Wyrobnicy to inaczej ludzie od wszystkiego, od prac drobnych. Większość wyrobników rekrutowało się z chłopstwa, które porzuciło służbę u swojego pana. Były to zwykle kolejne dzieci z chłopskich rodzin, które przymierały głodem, więc szukali swojego szczęścia poza rodzinną wsią. Sporo kobiet zasilało szeregi wyrobników. Ale czym się zajmowały? Z tego co wiemy, nie miały taryfy ulgowej. wykonywały tę samą pracę co mężczyźni. Wyrobnicy byli obecni przy pracach budowlanych, oczyszczeniu miast, kopaniu rowów, kopaniu dołów, wywożenia ziemi, grabienia i zbierania siana oraz mycia okien. Funkcja babci klozetowej również powstała właśnie wtedy, kiedy to potrzebne były osoby do sprzątania szaletów publicznych. To, czym zajmowali się wyrobnicy, zależało również od pory roku. W miastach okresem jesieni i wiosny były potrzebne osoby do oczyszczenia miast z błota i nieczystości stale zalegających na brukach miejskich. Mówiono wtedy, że wyrobnicy wywożą nocne złoto. Władze miejskie starały się regulować ilość wyrzucanych ekstrementów, popiołu i resztek na ulicę, ale walka ta trwała aż do XVIII wieku, o czym świadczą liczne zapisy zebrań rad miejskich. Wyrobnicy do tej niewdzięcznej pracy zawsze byli potrzebni. Zimą rąbano zamarznięte rynsztoki i nakrywano je słomą. Latem skrobano ulice, nakładano błoto i gnój na wozy i wywożono poza miasto. Swoich wyrobników zatrudniały cechy rzemieślnicze, kościoły czy dwory. Praca w mieście zawsze była. Latem jednak często się zdarzało, że pracy było dużo, ale brakowało chętnych. A to spowodowane było sianokosami i żniwami. Właściciele gospodarstw folwarcznych i chłopskich oferowali wyższe dniówki niż władze miasta. Mężczyźni zwykle zajmowali się koszeniem, a kobiety zbierały słomę i siano. Wyrobniczki zwykle zarabiały znacznie mniej niż mężczyźni. Przy ciężkiej pracy fizycznej chłopi byli bardziej wydajni. Szacuje się, że średnia wyrobniczka otrzymywała o 40% mniej niż mężczyzna. Nie wszyscy też płacili w gotówce. Nieraz bywało, że była to żywność, mąka, zboże, kasza czy słonina, a w czasach gorszych chudy barszcz. Należało też uważać na oszustów, którzy wykorzystywali pracę wyrobników i nic im nie płacili, a czasami przymuszając do pracy, kiedy ci odmawiali jej wykonywania w związku z brakiem zapłaty. Musimy pamiętać, że wtedy nie było związków zawodowych, które chroniłyby prawa pracownicze wyrobników. Kobiety zatrudniały się również przy pogrzebach, gdzie zajmowały się myciem, ubieraniem oraz czuwaniem przy zwłokach aż do dnia pochówku. Asystowały też w trakcie przemarszu konduktu pogrzebowego i spraszały ludzi na stypy. Za swoją pracę otrzymywały wynagrodzenie lub były zapraszane na posiłek. Wielu ludzi właśnie w ten sposób żyło, z dnia na dzień, od jednej pracy do drugiej, za którą płacono im posiłkiem. Ciężko to nazwać dobrym życiem, ledwie przetrwaniem, ale najbiedniejsi nie mogli pozwolić sobie na marudzenie. Zawsze pozostała im kradzież oraz żebranie. Jednak gdy już weszło się na ścieżkę występku, bardzo trudno było z niej zejść. Po ciężkiej pracy na polu lub kramie bardzo często udawano się do szynku lub karczmy, tam zaś za ladą najczęściej stała kobieta. Dawna karczma to nie tylko miejsce spożywania posiłków, ale również sklep. Karczmarze trudnili się piekarstwem, rzeźnictwem, a także ważyli własne piwo. Na wsi robiono je w przykarczemnym barze, w mieście zaś były działki piwne, gdzie uprawiano niezbędne do produkcji piwa rośliny i wytwarzano samo piwo. To zaś należało dostarczyć do karczm i tawern w mieście. A tym się zajmowały, a jakże, kobiety. Achletanki to wyrobnice, które woziły na wozach małe beczki piwa, dostarczając je do karczmarzy i karczmarek. Wyróżniamy dwa rodzaje karczm, miejskie i wiejskie, które różniły się od siebie. Karczma wiejska posiadała, jak wcześniej nadmieniłam, przykarczemny browar, a z zewnątrz wyglądała jak wiejska chałupa, bo też w takiej była tworzona. Posiadała alkierze do spania dla podróżnych, miewała również stajnie dla koni oraz składała się najczęściej z jednej głównej izby. Miejsca takie były prowadzone przeważnie przez Żydów, którzy wykupili prawa do prowadzenia gospody od szlachcica lub proboszcza. Panowała zasada, że alkohol można nabyć tylko w pańskiej karczmie. Próba sprzedaży go poza karczmą kończyła się nakładaniem wysokich kar. Zarówno na sprzedającego, jak i na kupującego. Karczma miejska korzystała z działek piwnych. Mogły one należeć do właściciela karczmy lub piwo skupował od dostawcy. Miejsca takie były znacznie lepiej wyposażone od karczm wiejskich. Mieściły się zwykle w piwnicach kamienic, przy głównych arteriach miast, posiadały kilka izb oraz miały zakaz sprzedawania alkoholu po zmroku. Wilkierze miejskie nakładały wysokie kary na właścicieli karczm za dystrybucję trunku w nocy. Prawo to często było łamane, ponieważ nocny zarobek zwykle dobrze rekompensował wysokość nałożonej grzywny. Karczmy często prowadziły kobiety. Sprzedaż to domena żon i córek karczmarza, które na tyłach zajmował się wytwarzaniem, w tym przypadku jadła.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Tam, gdzie karczma, tam też artyści. A niemałą grupę wśród nich stanowiły kobiety. W Polsce takich artystów, co wędrowali od jarmarku do jarmarku, od gospody do gospody, nazywano igrcami. Wśród nich byli muzycy oraz tancerze, a przeważnie tancerki. Spora grupa kobiet związana również była z higieną. W średniowieczu funkcjonowały publiczne łaźnie. Udawano się do nich głównie wieczorami po skończonej pracy. Łaziebne zajmowały się zapewnieniem wody o odpowiedniej temperaturze, masażem czy też strzyżeniem. Z chwilą, gdy przybytek był gotowy na otwarcie, za drobną opłatą wysyłano czeladź na ulicę, aby uderzając w metalowe garnki informowała o tym, że łaźnia została właśnie otwarta. Ostatnim zawodem, w jakim często widywane były kobiety, jak i dziś omówię, to aptekarki. Kobieta posiadająca prawa miejskie mogła założyć aptekę. Te jednak w niczym nie przypominały tych znanych nam teraz. Sprzedawano w nich najróżniejsze zioła, ale też i inne towary spożywcze. Aby założyć aptekę, wystarczyło mieć odpowiednią ilość pieniędzy albo kram korzenny. W dawnych wiekach te dwa miejsca niewiele się od siebie różniły. Dopiero po jakimś czasie władze miejskie zorientowały się, że zarówno w aptece, jak i u korzennika można nabyć zarówno medykamenty zlecone przez lekarza, jak również trucizny. Jeśli zatem ktoś chciał handlować tylko korzeniami, przyprawami czy ziołami, mógł zostać korzennikiem i wystawiać swoje dobra na straganie. Inaczej rzecz się miała z aptekami. Zaczęto wprowadzać kolejne zapisy dla aptekarzy. W końcu aptekarze zaczęli mieć własny cech, swoich czeladników i uczniów. Wcześniej wchodzili w skład innych cechów. Wchodząc do średniowiecznej apteki, mogliście nabyć wiele specyfików, chociażby gnój. Sproszkowane zwierzęce odchody były remedium na ból gardła, wrzody czy biegunkę, a okłady z nawozu bydlęcego przydawały się podczas epidemii cholery. Poza tym apteka posiadała animalia, chociażby pijawki do upuszczenia krwi czy mocz używany do leczenia zębów. Najbardziej pożądany i najdroższy był sproszkowany róg jednorożca. Cud lekarstwo na praktycznie każdą przypadłość. Przywracał wzrok i słuch, likwidował paraliż i drgawki. A z czego był ten róg? Zwykle za takowy brano odkryte kości mamutów lub spiralny ząb narwala. Założenie apteki do tanich nie należało, ale z drugiej strony przynosiło spory dochód. Dlatego wiele kobiet, jak tylko miało taką możliwość, zakładało apteki. Wzmianki o nich mamy lakoniczne, ale są. Jedna sprzedała kamienicę, inna zapisała swoje dobra w testamencie. Jak wspomina Karol Osowski w swojej książce Kobiety w dawnej Polsce, często spierano się, kto jest bardziej przydatny, aptekarz czy lekarz. I chyba nigdy nie doszło do porozumienia w tej kwestii. Natomiast, jeżeli było się biednym, nie chodziło się ani do lekarza, ani do apteki. Udawano się do zielarek. Nie umiały czytać, ani pisać, ale na ziołach się znały. Nieraz możemy spotkać się z opinią, że zielarki posiadały o wiele lepszą wiedzę na temat roślin niż nie jeden lekarz. Zadacie pytanie, czy w średniowieczu były kobiety lekarze? A odpowiedź brzmi, to zależy, gdzie się urodziła. Szkoła medyczna w Salerno została założona w IX wieku, a jej rozkwit przypadł na okres XI i XII. W tym czasie działali w niej znani mistrzowie medycyny, a raczej mistrzynie – Abella, Rebeka, Mercurita czy Trota. Znane były jako kobiety z Salerno. Dzieła Troty były powielane przez wiele stuleci i wielu mężczyzn chętnie z nich korzystało. Trota specjalizowała się w szczególności w chorobach kobiecych. Na terenie Francji było wiele cyruliczek, które zrzeszały się w cechach wraz z mężczyznami. Pojawiły się także w Anglii oraz Niemczech. Jeżeli w Polsce takowe były, to wyłącznie nielegalnie. Pierwszą Polką z dyplomem lekarskim była Anna Tomaszewicz-Dobrowska, która ukończyła studia w 1877 roku.
Historia w roli głównej. Przeszłość. opowiedziana na nowo.
Kobieta w mieście średniowiecznym miała więcej praw i możliwości niż szlachetnie urodzona panna. Nawet jeżeli była wyrobnicą czy kramiarką, decydowała o własnym losie. Nie w takim zrozumieniu, jakim pojmujemy to w XXI wieku, ale to pokazuje, jak bardzo średniowiecze było zróżnicowane. Mówimy tutaj o kobietach, które pracowały w zakładach rzemieślniczych i również je prowadziły. O handlarkach, służących, przekupkach, szynkarkach, karczmarkach, aptekarkach i łaziebnych. Praca ta nie była łatwa, nie była prosta, ale na pewno pokazuje życie w średniowiecznym mieście i mieszczanek w zupełnie innym świetle, niż nieraz sprzedają nam to filmy czy literatura nawiązująca do średniowiecza. Nie wspomniałam jeszcze o zakonnicach oraz kobietach pracujących w domach publicznych. Jednak to temat na kolejny odcinek. Słyszymy się już za 2 tygodnie.